A w naszym plenerowym studio już pierwsi goście, proszę Państwa. Witamy prezesa koła Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, koła Kodeńskiego tutaj, pana Wiesława Suleja i kierownik domu pogodnej starości, panią Alinę Ulaszuk. Szczęść Boże Państwu.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, dzisiaj mamy Dzień Chorego, dlatego to towarzystwo, to koło też doskonale się wpisuje w opiekę nad osobami starszymi, ale też i schorowanymi. To zazwyczaj idzie w parze tutaj. Moje takie pytanie, od jak dawna koło Kodeńskie istnieje tutaj? To koło właśnie tego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta.
Koło Kodeńskie powstało w 1991 roku. Z inicjatywy ojca Karola Lipińskiego. On założył to koło, bo był pałacyk na Plecencji, właściwie ruina, i nie było wiadomo, co z nim zrobić. I właśnie taki pomysł powstał, żeby odbudować ten pałacyk i w tym domu założyć dom dla osób starszych, potrzebujących.
Czyli powołanie koła wiązało się od razu ze sprecyzowanym już celem, żeby powołać do życia tutaj ten dom pogodnej starości, tak?
Tak.
To od samego początku było.
Tak.
Całe towarzystwo jest strukturą ogólnokrajową, tak?
Tak.
I tutaj jest koło kodeńskie, które skupia ile osób?
Koło Kodeńskie na dzień dzisiejszy skupia 45 osób, 45 członków mamy w tej chwili.
Członków, wolontariuszy, którzy jednocześnie pomagają w tym domu, tak?
Tak, którzy jednocześnie pomagają.
Rozumiem. Dom istnieje od lat 90. w takim razie, razem z powołaniem tego koła. Jak to w ogóle zaczęło się? Trudno było... To, co pan wspomniał, budynek był ruiną
tak,
z lekka.
Tak, tak, tak.
Jak to wszystko zaczęło się? Zdobywanie funduszy, żeby to powołać do życia?
Zaczęło się od takich spraw, można powiedzieć, prozaicznych. Budynek nie był własnością koła. Budynek był własnością Bialskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Oni mieli tutaj zorganizować dom wypoczynkowy. Z nieznanych mi w tej chwili względów do tego nie doszło. I starania właśnie tej grupy inicjatywnej wyszły w tym kierunku, aby odzyskać ten dom, aby przejąć własność i wtedy odbudować. I dzięki właśnie pomysłowi, inicjatywie ojca Karola Lipińskiego, przy pomocy władz gminy, ten domek został odkupiony od tego przedsiębiorstwa i przekazany dla Towarzystwa Pomocy Brata Alberta, koła Kodeńskiego, które już uprzednio powstało. No i wtedy zaczęły się te zbiórki właśnie funduszy, wyjazdy, kwestowania, prośba o pomoc. Wiele instytucji, głównie z zarządem głównym Towarzystwa Pomocy, który mieści się we Wrocławiu, pomogło koło. Zdobyliśmy fundusze, został odbudowany ten dom i pierwsi mieszkańcy w 1992 roku przybyli do nas, przyjęliśmy 16 osób.
Czyli to dość szybko, od pomysłu, że tak powiem, do przyjęcia pierwszych pensjonariuszy upłynął rok?
Tak, może troszeczkę więcej.
To dość sprawnie. Pani jako kierownik tego domu od początku jest tutaj?
Od początku.
Też od samego początku.
Tak.
Jak to wyglądało z punktu widzenia osoby, która ma zarządzać tym? Pojawia się coś nowego, zupełnie nowa inicjatywa, zostaje wyremontowany kawałek domu, staje pani przed nową sytuacją, zarządzić czymś, co trzeba ciągle utrzymać, co potrzebuje niesamowitego wkładu, to nie oszukujmy się. Jak wyglądało zbieranie pomocy na już na bieżące funkcjonowanie?
To znaczy, w pierwszej chwili, no to tak pomyślałam sobie, że chyba nie poradzę. Więc zapytałam ojca Karola Lipińskiego, od czego mamy zaczynać? Powiedział mi od początku. No i tak się zaczęło i po prostu zaczęłam kompletować odpowiednią dokumentację. Czego nie wiedziałam, no to po prostu szukałam pomocy w sąsiednich domach. Także w naszym schronisku świętego brata Alberta w Bychawie, gdzie siostry prowadziły właśnie takie podobne też dla samotnych kobiet w podeszłym wieku. Bo myśmy początkowo funkcjonowali pod nazwą schronisko dla kobiet. A później już po iluś tam latach po prostu przekwalifikowaliśmy się na dom pogodnej starości, no też ze względów finansowych. I zostaliśmy już wtedy zarejestrowani w Urzędzie Wojewódzkim. Czyli jako dom pomocy społecznej.
Czyli na początku to była pomoc kobietom, które znalazły się w sytuacji trudnej.
Tak. Ojciec Karol, będąc właśnie tutaj proboszczem, jeździł w pierwszy piątek miesiąca, czy przy okazji jakichś tam innych spotkań, widział, w jakich warunkach żyją. No przeważnie są właśnie samotne kobiety, bo więcej kobiet było w jego po prostu rozeznaniu. I dlatego postanowił właśnie, żeby tych ludzi jakoś skupić w jednym miejscu, żeby zapewnić im właściwą opiekę. No i tak było tych 16 osób, a później przystąpiliśmy do dobudowy nieistniejącego skrzydła, które kiedyś istniało. I w 95 roku poświęciliśmy tą drugą część. I już tam zamieszkało jeszcze 10 osób więcej. I w tej chwili właśnie, do dnia dzisiejszego właściwie, posiadamy 26 miejsc takich statutowych, które są zazwyczaj zawsze wykorzystane i nawet ponad.
Właśnie chciałem zapytać, czy wszystkie miejsca ciągle, czy jest też kolejka oczekujących?
To znaczy,
czy
no
tego
może
nie prowadzi się?
Jako takiej kolejki aż nie ma, ale codziennie ktoś dzwoni, pyta i w sumie to no nie ma, nie mamy wolnych miejsc.
Proszę mi powiedzieć, kim są osoby, które stają się pensjonariuszami państwa domu? To są osoby, które zostały same już najczęściej?
No to są różne sytuacje rodzinne, ale w naszym domu, tak z mojego punktu widzenia, tak jak tam czytam te wywiady środowiskowe, to w tej chwili mamy ponad połowę osób samotnych, które po prostu nie posiadają dzieci, a przychodzą z różnych środowisk. Czasami rodzina po prostu nie jest w stanie zapewnić tej opieki, bo pracują, a osoba no jest w takim stanie, że wymaga całodobowej opieki i takiego doglądu, no, bo często też ze szpitala prosto zostają przywożone. I też mieliśmy osoby, które były karmione, że tak powiem, no, sondą.
Dojelitowo.
Tak, tak, tak.
To są pensjonariusze, którzy pochodzą wszyscy z naszego regionu? Czy to nie ma regionalizacji, że tak powiem, i tak naprawdę ludzie też z całej Polski trafiają tutaj
to
do państwa?
To znaczy, kilka osób trafiło gdzieś tam z daleka. Bo powiedzmy, osoba pochodząca, która się urodziła tutaj, chciała wrócić no, do siebie, ale w większości to są z naszych, tych sąsiednich powiatów, a przede wszystkim z naszego bielskiego.
To są osoby, które są w wieku już takim leciwym, ale też one obarczone są, to co padło już tutaj, różnego rodzaju chorobami. Dzisiaj jest tak naprawdę dzień szczególnej modlitwy za te osoby, dzień chorego. Jak wygląda opieka nad takimi osobami w państwa domu?
Opieka, już jak powiedziała kierowniczka, jest całodobowa. Część kobiet jest leżących, wymaga szczególnej opieki, są pampersowane, karmione, kąpane, przewijane, że tak powiem. Część, która potrafi się poruszać, sama w właśnie wykonuje te czynności, spacerują po parku, spotykają się, śpiewają, modlą się w naszej kaplicy, uczestniczą w różnych spotkaniach, uroczystościach. Przyjmują właśnie wizyty członków rodzin, dzieci ze szkół, które przychodzą tutaj z programami, żeby właśnie jakoś tak rozweselić te nasze panie.
Rozumiem, że główną rolę sprawują wolontariusze opieki, czy jak to jest?
Mamy zatrudnione pielęgniarki i opiekunki i one są płatne, płacimy im. Wolontariusze to przychodzą z zewnątrz, właśnie tak jak ta młodzież, dzieci, no. Cały zarząd koła pracuje właśnie na zasadzie wolontariatu.
Czego ci ludzie potrzebują najbardziej? Czy można powiedzieć, że takiej stricte opieki medycznej, czy potrzebują jednak opieki duchowej, wsparcia, powiedzenia im, że znaleźli się w takiej sytuacji, to nie znaczy, że oni nie są już potrzebni nikomu. Jak to jest?
Potrzebują jak najbardziej. Oczywiście tej podstawowej opieki pielęgniarskiej, medycznej, takiej opiekuńczej czy wyżywienie, ale jeśli chodzi o tą właśnie taką stronę duchową, bardzo, bardzo potrzebują rozmowy, wsparcia, czasami współczucia. Staramy się stworzyć właśnie taką atmosferę, żeby one się czuły jak u siebie w domu, że są potrzebne jeszcze komuś. I bardzo często dopiero się właśnie ujawniają ich talenty. My im pomagamy. Wyszywają, różne robótki ręczne takie robią, malują, czego by w domu nie robiły na pewno.
Czy zdarza się tak, że w pewnym momencie ci ludzie popadają w apatię, nic im się nie chce, już tak czują się i zmęczeni tego typu, takim stylem życia, kiedy przytrafia się choroba, kiedy jest ciężko i no, mamy problem, żeby tego człowieka jakoś pobudzić do życia.
Zdarzają się.
To jest dużo takich przypadków, czy nie? Czy jednak dzięki właśnie
Państwa pracy...
To
nie jest
pracy...
tak bardzo dużo, ale niestety są, że po prostu nie mamy wpłynąć. Różnymi sposobami podchodzimy, tłumaczymy, ale no niestety jedna na ileś tam osób. Po prostu nie da się.
Nie da się, czyli
da
się. Zamyka się wtedy
się
we własnym
sobie, tak,
takim
tak,
świecie
tak,
już. To chyba i proces funkcjonowania i ani zdrowienia, ani nic nie ma wtedy w takiej sytuacji.
No
to
niestety.
Widać to chociażby po stanie takim
tak,
fizycznym?
Tak. Widać.
Odbija się to od
Odbija razu. Się taka osoba często po prostu nie chce właśnie rozmawiać z ludźmi, czy nawet z osobą, z którą mieszka, czy z nami jako z pracownikami i często odmawia też posiłku, bo ona mówi, że już ona chce odejść.
Jak wyglądają rozmowy też, kiedy dotykacie problemu ich cierpienia? Czy oni to cierpienie znoszą w takim też przeświadczeniu trochę w odniesieniu do Pana Boga? Czy to słychać w tych rozmowach ich?
No myślę, że tak. Niektóre po prostu godzą się z tym jak najbardziej, bo taka kolej rzeczy. A takie może cierpienie fizyczne, no to też osoby różnie znoszą. Inne, tak w naszym odczuciu wydaje się, że może aż nie ma takiego bólu, ale no niestety mówię, że mnie boli, że ona nie chce nigdzie zejść, nie będzie uczestniczyć w jakichś tam naszych tych spotkaniach, ale to są osoby, które bardzo cierpią i znoszą to bardzo cierpliwie, bo właśnie mówią, Pan Bóg cierpiał i my też będziemy cierpieć.
Wspomniała Pani o tym, że to też jest czas na odkrywanie pewnych talentów. Wydobywania z nich tego, co potrafią. Czy to jest tak, że oni odkrywają w ogóle po raz pierwszy coś takiego? Czy powracają raczej do tego, co kiedyś było?
Myślę, że powracają. Tylko przez lata po prostu nie miały do tego warunków. Nikt im nie pomógł. A tutaj coś się tam pokaże. Jest pani, która właśnie prowadzi taką terapię zajęciową. I w pewnym momencie a ja to potrafię zrobić.
Czyli otwierają się,
otwierają
tak? Trochę
się.
Znienacka.
Tak, trochę czasami, może znienacka.
jak taka praca, tego typu posługa wpływa też osobiście na państwa, na spojrzenie, na kwestie choroby, na kwestie cierpienia też?
Myślę, że my jeszcze dużo się możemy nauczyć i dowiedzieć właśnie od takich już ludzi doświadczonych. Mają jednak ten bagaż życiowy ogromny i naprawdę czasami podziwiamy, że w takich warunkach, jak żyły w domu, no, że po prostu my czasami narzekamy, że nam jest niedobrze, że brakuje, a one no po prostu wyszły z tego i no i jeszcze po prostu czego się możemy od nich nauczyć.
Wolontariusz to ten, który daje, ale też i czerpie. To tak przy okazji, prawda?
Tak. Właśnie od tych osób tutaj znajdujących się w naszym domu możemy się nauczyć tej pokory wobec, że tak powiem, niebłagalnej kolei losów, że jednak co się zaczęło, to musi się i skończyć. I niektóre właśnie z tych kobiet, z tych pań uczą nas, jak należy spokojnie przyjmować właśnie to, co Pan Bóg nam zsyła, co daje los. No i to jest bardzo pouczające. Te rozmowy z nimi wiele nas uczą i wiele dają.
Bardzo dziękuję Państwu za tę krótką wizytę w naszym studiu. Państwa moimi gośćmi byli ludzie, którzy tworzą koło Kodańskie Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, prowadząc Dom Pogodnej Starości tutaj w Chodni. On jest niedaleko klasztoru, chyba z 500 metrów od klasztoru, tak bliziutko właśnie. Prezes tego koła, pan Wiesław Sulej, i kierownik domu, pani Alina Laszuk. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo.